Hej, dobrze, że jesteś. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Ależ to będzie odcinek, słuchajcie, wy jeszcze nie wiecie, a ja już wiem, bo się obśmiałam po pachy, obsmarkałam po pas, czytając wasze randkowe historie. Tak, dobrze słyszycie, w dzisiejszym odcinku skupimy się na waszych przezabawnych historiach dotyczących spotkań romantycznych, albo raczej takich, które pierwotnie za romantyczne miały uchodzić, a w praniu bywało różnie. Naprawdę różnie. I wiecie co, nie będę tego przedłużać jakimiś poetyckimi wstępami, tylko od razu zabiorę się do roboty. Podobne odcinki powstały już o historiach studniówkowych i ślubno-weselnych. Polecam je oczywiście waszej uwadze. Linki zostawiam w opisie, a teraz wchodzimy w klimaty randkowe. Historie są oczywiście anonimowe, więc ich autorzy nie muszą teraz drżeć o to, że coś się wyda. Możemy się wszyscy bez wyjątku wyluzować, odprężyć. Weźcie sobie coś dobrego do picia, jedzenia, idźcie na spacer, zróbcie sobie do tego odcinka fajne cardio na bieżni, wszystko, co sprawia wam radość. No i co? I życzę wam miłej zabawy i liczę na to, że się uchichracie równie mocno, co ja. Zapraszam, a pierwsza historia leci tak. W odpowiedzi na twoje stories przesyłam moją ulubioną randkową historię, a w ogóle to wszystkie historie są autorstwa moich instagramowych widzów. Jeśli jeszcze na Instagramie mnie nie obserwujesz, to zapraszam cię serdecznie, podobno poprawiam humor. Link w opisie, wracamy do historii. Na drugim roku studiów, czyli już 7 lat temu, jak ten czas szybko leci, zakończyłam 6-letni związek. Ciekawa ludzi i świata, założyłam konto na Tinderze. Jeden z chłopaków, którego poznałam na tym portalu, dziś jest moim mężem, inny kumplem, ale do rzeczy. Tindera traktowałam troszkę jak sposób na poznanie nowych ludzi w wielkim mieście. Zaczęłam pisać z chłopakiem, którego imienia już nawet nie pamiętam. Inteligentny, student medycyny. Rozmowa się kleiła, więc szybko postanowiliśmy umówić się na kawę. Był luty albo marzec. Umówiliśmy się na wrocławskim rynku. Jako, że miała być to zwykła kawa, ubrałam się w dżinsy, sportowe buty i oversize'owy golf. Nie mogliśmy się znaleźć, więc dzwonię do niego, żeby powiedział, gdzie dokładnie czeka. Podał lokalizację, po czym dodaje: mam na sobie granatowy garnitur i krawat w prążki. Usłyszałam te słowa, spojrzałam na siebie i poczułam, jak robi mi się słabo. W pierwszej chwili miałam wiać, ale pomyślałam, że może nie będzie tak źle. Oczywiście myliłam się. On w garniturze, ja ubrana jak na spacer z psem. Czy mogło być jeszcze gorzej? Po chwili zauważyłam go, jak wyłania się zza rogu z wielkim bukietem kwiatów. Umawialiśmy się na zwykłą kawę, a typ wyglądał, jakby mi się miał zaraz oświadczyć. To nie mogło się dobrze skończyć. Przez całe półtorej godziny opowiadał o swojej byłej i przepłakanych przez nią nocach. Do kolejnego spotkania nie doszło, a ja przed każdą kolejną randką ostrzegałam chłopców, żeby nie ubierali się w garnitur. Wiesz co, ja w ogóle myślę, że to jest dobry icebreaker ta cała historia, bo jak sobie teraz sięgam pamięcią do moich tinderowych perypetii, to pamiętam, że na samym początku szczególnie starałam się być taka atrakcyjnie oryginalna, zabawna, oczywiście, bo uważam generalnie, że moje poczucie humoru to najseksowniejsza część mojego ciała, błyskotliwa, ale nie męczliwa przy okazji, więc rzucałam niekiedy takimi właśnie różnymi zabawnymi anegdotkami z życia, żeby po prostu rozbawić mojego rozmówcę. Tym kupowałam chłopaków i uważam, że ten tekst o garniturze idealnie wpisuje się w mój randkowy styl, więc myślę, że niejednego swojego rozmówcę, być może również swojego męża, kupiłaś właśnie dzięki temu felernemu garniturowi. Widzisz, nic nie dzieje się bez przyczyny. Wiesz, koniec końców to on był overdressed, tak? Nie umawialiście się na kolację przy świecach, więc uważam, że to nie ty wiać powinnaś, tylko on, ale z drugiej strony I feel you, znam takie sytuacje, znam to uczucie, od razu człowiek w takich momentach, kiedy ci się w ogóle rzeczywisty obraz z tym, co miałaś w głowie, nie łączy, to sobie wtedy człowiek próbuje przypomnieć całą korespondencję, gdzie popełnił błąd, czy aby na pewno niczego nie przegapił. Znam to uczucie doskonale. Jest absolutnie straszne. Niemniej widzisz, dobrze się stało, jesteś w tym momencie szczęśliwą mężatką bez tego bukietu i bez tego garnituru. Wiecie co, muszę włączyć chyba sobie klimatyzację, bo jest strasznie gorąco, więc jak w kolejnych częściach nagrania będziecie słyszeli taki delikatny, mam nadzieję, że mi się to uda w postprodukcji zniwelować, ale jak będziecie słyszeli taki delikatny szum, to musicie mi wybaczyć, ale się po prostu ugotuję. Chyba jest dzisiaj najgorętszy dzień w tym roku. W Krakowie było 35 stopni, także włączam klimatyzację i lecimy dalej. Poznaliśmy się na Tinderze, bo gdzie indziej, i pisało się fantastycznie. Już sobie myślałam, o matko, znalazłaś księcia. Już po jakimś tygodniu pisania pojawiło się pierwsze żółte światło. Na czerwoną flagę to jeszcze nie zasługiwało. A mianowicie Bartek powiedział mi, że będziemy się mogli spotykać tylko w weekendy, bo on pracuje na pełny etat na drugim końcu Warszawy i na dojeżdżanie nie ma czasu. Dziwne trochę, bo przecież jak będziemy razem, to chyba fajnie byłoby się częściej spotykać, no ale nie. Niech będzie. Spotkaliśmy się po jakichś 10 dniach pisania. Ja nadal absolutnie zachwycona jego mościem, szłam mega podekscytowana. Poszliśmy na piwo i drinki, żeby rozluźnić atmosferę. Była chyba akurat dla mnie słaba faza księżyca, bo nie ukrywam, wstawiłam się fest. Żeby temu zaradzić, poszliśmy na spacer nad bulwary Wiślane. Zaczęło padać, więc się schowaliśmy pod daszkiem i jak tak siedzieliśmy, to Bartek w pewnym momencie do mnie mówi: wiesz co, jak się z kimś spotykam, to nie lubię jak ma Tindera, bo to jest łatwa droga do zdrady i chciałbym, żebyś go usunęła. Ważna sprawa, ja to samo konto na Tinderze miałam już jakieś 6 lat. To konto to był dorobek mojego życia, tyle historii, tyle anegdot, tyle dziwnych rozmów, z których pewnie bym się śmiała po dziś dzień, gdyby nie to, że skubany usunął mi to konto. Tu na moją niekorzyść działał mój stan upojenia alkoholowego, bo chciałam po prostu usunąć aplikację z telefonu, a nie konto, ale był szybszy i chciał mi pomóc. Masakra. Byłam zdruzgotana i już chciałam od niego iść. Ugadał mnie na drugie spotkanie, na które przyszłam wyglądając jak żul i z kacem życia. Drugie spotkanie było po kilku dniach. Absolutnie nie chciałam go widzieć już więcej na oczy. Pozbawił mnie w końcu dorobku mojego życia, ale nie chciałam palić mostów. Jak teraz o tym myślę, to jakich kurde mostów? My się ledwo znaliśmy, no ale już mniejsza o to. Bartek na spotkanie w barze przyszedł w garniturze i miał zadrukowaną kartkę A4 pytaniami do mnie, żebyśmy się lepiej poznali. Wyobraź to sobie, ja kac z życia, on garnitur i lista pytań. Masakra. Po zadaniu mi wszystkich pytań spytał się mnie, czy chcę być jego dziewczyną. Nie zgodziłam się, szok, prawda? Więc na odchodne dostałam dożywotniego bana na bar, w którym byliśmy, bo jest to jego ulubiony bar i nie chcę przez przypadek tam na mnie wpaść. Ciekawostka, nawet jakbym chciała, to bym się tam nie pojawiła, bo nie mam pojęcia, gdzie ten bar jest. Ej, w sumie motyw garnituru niepokojąco podobny do poprzedniej historii, nie? Skąd wy w ogóle tych chłopów bierzecie? A może to jest ten sam? No nie wiem, nie dojdziemy do tego. Niemniej, dla mnie w całej tej historii największą czerwoną flagą jest to, że facet, przynajmniej z tego co zrozumiałam, zabrał ci telefon i się porządził, usuwając ci konto, bo tam piszesz o tym, że ci pomógł. No ale ja to tak odczytałam. Ty jesteś pijana, tak? A on ci pomaga coś z tym kontem zrobić i zamiast usunąć konto tak jakby z pulpitu, to ci usuwa, musi wejść w ustawienia, żeby ci usunąć konto tak jakby w samej aplikacji. To jest dla mnie najgorsze, szczerze mówiąc. Już pal licho aplikację samą w sobie, oczywiście przepraszam, bo tak jak piszesz, jest to dorobek całego twojego życia, ale już pal licho samą aplikację. To według mnie zarąbiście źle wróży. Koleś w ogóle nie uszanował twojej prywatności, łamiąc już na pierwszej randce dosyć określone granice i w pewnym sensie wykorzystując twój stan upojenia alkoholowego. Nie wiem, no dla mnie to jest jakieś takie śliskie strasznie. I też nie wiem, jak jest w waszych związkach. Oczywiście polityki są różne, szanuję inne, jeśli macie inne, ale na przykład ja z Marcinem w ogóle nie dotykamy swoich telefonów. I oczywiście na specjalne polecenie tej drugiej osoby tak, ale niech mi ręce uschną przy samych łokciach, jeśli miałabym po prostu bez jego wiedzy wziąć jego telefon i coś sobie, nie wiem, kasować. Już o czytaniu wiadomości nawet nie wspomnę. Jakieś to jest dla mnie takie, nie wiem. Ale tak jak wspomniałam, każda para robi to po swojemu, tak? My po prostu lubimy mieć własną, autonomiczną przestrzeń. Bardzo lubię drugą część tej historii z garniturem i z listą pytań. No wariat, wypisz, wymaluj. Lecimy dalej. A i jeszcze autorka tej, właściwie to jest wiadomość, informacja do samej autorki. Ta autorka przysłała mi kilka historii, ale pozwoliłam sobie je rozdzielić na różne momenty tego odcinka. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz. A tymczasem lecimy z kolejną opowiastką, tym razem z czasów szkolnych. Te często są najlepsze. Byłam w pierwszej liceum. Małe miasto, więc teoretycznie towarzystwo znajome, aczkolwiek pojawiło się kilka nowych twarzy. Jedna z tych nowych twarzy raz pożyczyła ode mnie zeszyt, drugi raz jakieś notatki, a ja zawsze byłam pomocną osobą, więc z uśmiechem dzieliłam się wiedzą. No i ta nowa twarz, brzmi nieco indiańsko, ale chcę zadbać o RODO, stwierdziła, że koniecznie, ale to koniecznie musi przecież się odwdzięczyć za te moje arcyunikatowe notatki i zabrać mnie na pizzę. Mimo, że minął miesiąc, dwa od początku roku, on się nie odzywał za dużo, nikt o nim za dużo nie wiedział, to pomyślałam, okej, przetrę szlaki, co mi szkodzi. Jednak przed randką ustaliłam z najlepszą do dzisiaj przyjaciółką, że jeśli coś nie będzie grało, ja jej wyślę jakąś kropkę SMS-em, a ona wtedy zadzwoni z odsieczą. Przybyłam, najpierw Smalltalk, gdzie chodziłeś do gimnazjum, co chcesz robić, jakie masz hobby, ale nie zdążyliśmy nawet tej nieszczęsnej pizzy dokończyć, jak tematy się skończyły. Nastała niezręczna cisza. Ja w panice oczywiście, więc pod pretekstem pójścia do toalety zostawiłam go na chwilę, by wysłać emergency SMS do psiapsi. Po chwili odbieram telefon od mojej mamy, która mówi, że natychmiast muszę wracać do domu, bo mój młodszy braciszek został sam i ktoś się nim musi zająć. Jestem niezłą aktorką, więc udawałam wielki żal, że muszę szybko wrócić. On w ogóle nie był z naszego miasta, tylko okolic, więc odprowadziłam go na autobus i poszłam do domu, czytaj, do tej psiapsi. Spacerowałyśmy po naszym niewielkim mieście. Ja zdawałam relację ze spotkania z tajemniczą nową twarzą i nagle, ku naszemu zdziwieniu, na horyzoncie pojawiła się nowa twarz. Czym prędzej czmychnęłyśmy spanikowane gdzieś na plebanie pobliskiego kościoła, co chwilę wyglądając, czy już sobie poszedł. Cóż, nie uszło mi to na sucho, bo następnego dnia nowa twarz dosyć wymownie mi napisał, że jego autobus zawrócił i jechał koło kościoła, if you know what I mean. Ja nigdy nie miałam serca nikogo ranić. Nie chciałam tego i wtedy, mimo że zapewne uznacie mnie za sukę. Takich perypetii damsko-męskich miałam w swoim krótkim, 21-letnim życiu na pęczki, ale zostawię co nieco na deser, na inny raz. Nowa twarzo, mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Ajajajajajaj, ale kurde, może nie miałam dokładnie takiej sytuacji, ale znam to uczucie, podobnie jak pewnie nie jedna osoba, która obecnie słucha tego odcinka, więc suka myślę, że jest tutaj trochę za mocnym słowem. Człowiek nie chce źle, z reguły człowiek nie chce źle, chociaż ma świadomość, że trochę źle robi dla dobra sprawy, a czasami wychodzi bardzo źle. Mam gdzieś w ciele i w głowie, wiecie, zapisane to takie wstrętne uczucie, kiedy zostajesz przyłapany na tym kłamstwie, które przecież nie miało być niczym szkodliwym, a wyszło jak wyszło. Ojejku. Cóż, być może nowa twarz jakimś cudem nas słucha, a jeśli tak, to być może, słysząc całą historię, jakoś wybaczy. O ile już tego nie zrobił, czas jednak leczy takie, nawet nie rany, licealne zadrapania. Myślę, że już puścił to w niepamięć. No dobrze, kolejna historia brzmi następująco. Kontekst. Typ z Tindera. okres wakacyjny, więc ciężej się spotkać, bo ciągle któreś z nas wyjeżdżało albo były po prostu jakieś utrudnienia. Pisało się bardzo dobrze. Instant chemia między nami. No, zapowiadało się fantastycznie. Nawet już nie pamiętam, jak to się stało, że bardzo szybko zaczęliśmy się do siebie zwracać per mężu i żono. Było bardzo słodko, bardzo romantycznie, choć się nie widzieliśmy na żywo. Proponował mi już wyprowadzkę do niego po jakichś 2 tygodniach pisania i nie rozumiał, dlaczego nie chce się na to zdecydować. Mieszkałam wtedy jeszcze z rodzicami. W międzyczasie poleciałam na Cypr, wysłałam mu pocztówkę od najlepszej żony. Wróciłam do Polski i niedługo po powrocie mój kolega robił urodziny. Świetnie się bawiłam, aż w pewnym momencie mój telefon eksplodował od powiadomień. Przemek wysłał mi 1 000 000 wiadomości, że chyba ma zawał. Warto podkreślić, że był w swojej rodzinnej miejscowości w zachodniopomorskim, a ja w Warszawie. Wpadłam w panikę, bo mój ukochany mąż umiera. Już prawie dzwoniłam na pogotowie, ale cały czas dopytywałam, po czym doszedł do wniosku, że ma zawał. I wiesz, co się okazało? Że czyścił ucho patyczkiem i go wepchnął za daleko i zaczęło mu po prostu piszczeć w uchu. To był ten zawał. Możesz się domyślać, w jakim stanie byłam, jak mi to napisał. Kontakt nam się urwał niedługo potem. Wrócił jak bumerang 2 miesiące później, kiedy na posiedzeniu Komisji do Spraw Zapomóg Studentów UW pojawił się jego wniosek o pomoc finansową, ponieważ wylądował w zakładzie psychiatrycznym i stracił przez to pracę. Delikatnie mówiąc, uniknęłam jakiegoś ogromnego życiowego karambolu. No, powiem ci, niezła historia, chociaż jak czytałam ją po raz pierwszy, to się spodziewałam zupełnie innego zakończenia związanego z tą pocztówką z Cypru, bo ona się gdzieś tam pojawiła w jednym zdaniu. Ja myślałam, że na przykład, nie wiem, przyszła do niego, do tego domu, w którym mieszkał i się nagle okazuje, że on tam nie mieszka sam i jego prawdziwa żona czy tam partnerka ją znalazła i dlatego ma zawał. Wiesz, że się okazało, że od innej żony nagle przychodzi pocztówka z innego kraju. No ale nie, okazało się, że to był inny zaskakujący plot twist. A już odwołując się do drugiej części tej wiadomości, to przypomniała mi się od razu moja historia z takim nagłym wezwaniem o pomoc, bo byłam kiedyś z takim gościem, nie będę podawała tutaj ram czasowych ani imienia, one są nieistotne. To nie był dobry człowiek. Przynajmniej nie zapamiętałam go jako kogoś dobrego, no ale jak wiadomo, zwykle w takich intensywnych związkach człowiek się zakochuje najintensywniej i ja się w tym dupku tak zakochałam, że chyba pierwszy i ostatni raz w życiu byłam tak zadurzona, że prawie jak pijana tą miłością, ja nie egzystowałam normalnie, ja nie widziałam świata poza nim. Niemniej w pewnym momencie, w jakichś takich przebłyskach świadomości, zaczęło do mnie docierać, że chyba mam do czynienia z narcyzem, któremu wcale nie zależy na tym, żeby mi było dobrze. A on wtedy, kiedy ja się stopniowo zaczęłam od niego oddalać, próbował różnych sposobów, dzięki którym może mnie jeszcze do siebie zwabić, chociaż na chwilę. I pamiętam, jak kiedyś zadzwonił do mnie z samego rana, był blady świt, i powiedział, że się dusi, że nie może oddychać. Miał taki głos, jakby coś naciskało na jego klatkę piersiową. Mieszkaliśmy od siebie jakieś 5 przystanków, więc ja cała roztrzęsiona w ten tramwaj i do niego, jak na skrzydłach, chociaż już oficjalnie nie byliśmy parą. Ja w ogóle pierwszy raz chyba w życiu miałam takie poczucie, że ktoś umiera, że ja biegnę ratować komuś życie. Miałam, po prostu byłam przerażona całą tą sytuacją. I co się okazało? Kaszelek miał. Biedactwo miało kaszelek i przez ten kaszelek ciężko mu się oddychało po prostu. Jezu, ja pamiętam, że to było chyba nasze ostatnie spotkanie. Jak ja się zorientowałam, co się dzieje, że to wszystko było wymyślone, ukartowane, tak po prostu wstałam, trzasnęłam drzwiami i tyle mnie widział. Tragedia. I ciężko to trochę wyjaśnić w takim, naświetlić wam dramatyzm tej całej sytuacji w takim krótkim opisie. Ale ja odnosiłam wrażenie i myślę, że będą rozumiały mnie osoby, które miały styczność z osobowościami narcystycznymi, że on przez całą naszą znajomość jakby mnie testował i sprawdzał cały czas, jak bardzo mogę się poświęcić, do czego mogę się posunąć. Ojejku, do dzisiaj mam ochotę za tamtą zahipnotyzowaną Igę zasadzić mu solidnego kopniaka. Ojejku, łyczek wody i lecimy dalej. Myślę, że randka, na której przypadkowo wylądowałam jakieś 10 lat temu, idealnie wpisuje się w klimat bardzo brzydkiego podcastu. Wybierałam się pociągiem, żeby zawieźć papiery na studia. Jeszcze na peronie zagadał do mnie jakiś chłopak, że wziął parasol, ale ma nadzieję, że mu się nie przyda. Coś tam mu odpowiedziałam i od słowa do słowa okazało się, że podróżujemy w tym samym celu. Co prawda w pociągu mieliśmy miejscówki w innych przedziałach, ale na miejscu postanowiliśmy razem udać się na naszą nową Alma Mater. Po załatwieniu formalności pan M zaprosił mnie na kawę, no i tu zaczyna robić się ciekawie. Zacznijmy od tego, że pan M uparł się, żeby pozostać panem M i mimo moich propozycji nie chciał przejść na ty. Popijając kawę zaczął mi prawić komplementy w takiej dawce, że nie nadążałam z dziękowaniem, a po chwili, nawet nie bardzo wiem kiedy, stwierdził, że skoro wybieramy się na tę samą uczelnię, powinniśmy zamieszkać razem, choć po chwili stwierdził, że przecież nieelegancko mieszkać razem przed ślubem, więc od razu zaczął mi się oświadczać, deklarować mi dozgonną miłość, mówił, że jestem kobietą jego marzeń i zaczął planować naszą wspólną przyszłość usłaną płatkami róż. Zaczęłam mu przerywać i mówić, że to może nie jest najlepszy pomysł, bo znamy się dosłownie od godziny, ale do niego moje słowa nie docierały. Czym prędzej wypiłam tą nieszczęsną kawę i uciekłam, mówiąc, że jestem umówiona z koleżanką i na wszelki wypadek nie wracałam najbliższym pociągiem. Na szczęście nigdy więcej nie spotkałam pana M, choć kto wie, może teraz byłabym już z nim na ty. Ojej, przytłaczające. Ja nie wiem, jak mam powiedzieć to w sposób poprawny politycznie, ale gość miał... Okej, nie będzie poprawnie. Nie po kolei pod sufitem miał, to na pewno. Dla mnie nie ma chyba nic bardziej przerażającego, obślizgłego, na poziomie werbalnym oczywiście, niż taki napastliwy rozmówca, od którego nie można uciec. I wiesz, niby cię nie dotyka, niby nie przekracza granic twojej przestrzeni, a jednak w dziwny sposób czujesz się dotknięta nie tak, jakbyś tego chciała. Czujesz się na jakimś poziomie brudna. Nie wiem, jak mam to wyjaśnić, ale jestem pewna, że czujecie, o co mi chodzi. Kumacie czacze. Ludzie są wspaniali i przerażający zarazem, a mnie nie przestaje zadziwiać ten dualizm naszej natury. No dobrze, użyłam mądrego słowa, możemy lecieć dalej. Krótko i na temat. Korzystając z Tindera, w ogóle ten odcinek powinien być reklamą Tindera, nie? Ja nie rozumiem, dlaczego nie wzięłyśmy za to pieniędzy, naprawdę. Powinnyśmy to zrobić. Dobra, czytam dalej. Korzystając z Tindera, umówiłam się na spotkanie do kina. Na spotkanie, bo rozmawiając dwa lub trzy razy z facetem, nagle coś mnie podkusiło i zaproponowałam kino. No już, tu i teraz. Facet podłapał temat i godzinę później spotkaliśmy się po raz pierwszy w kinie. Nasza pierwsza rozmowa offline trwała 5 minut przed salą kinową. Dodam tylko, że była już późna godzina, a na zewnątrz ciemno. Co było creepy? To, jaki film wybrałam. Jestem mordercą, czyli historia prawdziwa mordercy ze Zagłębia, zwanego wampirem. Pierwsza scena, o ile dobrze pamiętam, to był jakiś brutalny akt seksualny zakończony zabójstwem, no coś w tym stylu. Pamiętam, że wtedy dotarło do mnie, jak niefortunnie wybrałam film. Na szczęście chłopak okazał się normalny i do domu wróciłam cała i zdrowa. Spotkaliśmy się raz jeszcze, ale żeby sobie powiedzieć, że już raczej żadne z nas nie widzi sensu w tych spotkaniach. Wniosek? Obejrzeć trailer przed wyborem seansu na randkę w ciemno. Albo zabrać ze sobą przyzwoitkę. Risky, risky. Chociaż wiesz, w sumie on też mógł się poczuć zagrożony w pewnym sensie. Wyobraź to sobie, jakaś wariatka zabiera go na film, bo to był twój pomysł i twój wybór filmu, nie? Więc jakaś wariatka zabiera go na film o mordercy na pierwszej randce. Jasne, że statystycznie to mężczyźni wypadają gorzej w tego typu przestępstwach. Niemniej myślę, że podczas takiego pierwszego spotkania obydwie strony są jednak wyczulone. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zapraszam do kolejnej historii. Mamy dwie obciachowe i dziwne historie. Obie randki, o których chcę opowiedzieć, były z Tindera. Widzicie, znowu Tinder, naprawdę. To powinna być reklama, a nią nie jest. Pierwsza z nich zaczęła się od lunchu. Było całkiem miło, rozmowa nawet się kleiła. Potem spacer, deser / kawa, gdzie przez dobrą godzinę słuchałam o tym, że warunki w szpitalu psychiatrycznym we Wrocławiu są bardzo słabe, łóżka niewygodne, a moja randka właśnie próbuje zejść z silnych psychotropów i że ma problemy z wybuchami agresji i innymi tego typu rzeczami. Potem zaczął mnie zapraszać do siebie i był bardzo zdziwiony, dlaczego odmawiam. Druga randka była wyjściem na drinka. Pierwszą informacją, którą usłyszałam po cześć, było: studiuję prawo, co samo w sobie mnie rozbawiło poziomem memiczności. Po czym wysłuchałam kilkudziesięciominutowej tyrady o tym, że mój kompan jest jedną z osób, które prowadzą Facebooka Kononowicza i przyczynił się do jego sławy w internecie, co było kłamstwem. Nie wiem, w którym momencie ten chłopak wywnioskował, że chwalenie się promowaniem patologii będzie dobrym fleksem, ale spowodowało to tyle, że uciekłam z randki, tłumacząc się pilnym wezwaniem do pracy. O Jezu, co do pierwszego pana, oczywiście nie wiem, jaka jest prawda, tak? To jest tylko i wyłącznie moja hipoteza. W tym momencie zamieniam się w Herkulesa Poirot czy innego Sherlocka Holmesa, ale wydaje mi się, że chłop mógł stwierdzić na którymś etapie waszego spotkania, że jednak nie jesteście dobrym tinderowym połączeniem. Wiesz, to by się wydawało, że rozmowa się kleiła? Może on odbierał to kompletnie inaczej i w ten sposób próbował zręcznie bądź niezręcznie zbiec, bynajmniej nie ze szpitala psychiatrycznego, a ze spotkania, w najbardziej niedorzeczny i pokraczny z możliwych sposobów oczywiście. Tego nie wiemy, tak? Ale jak nauczyła nas już ta dzisiejsza przygoda, ten dzisiejszy odcinek, jak człowiek chce nawiedź z randki, to spróbuje wszystkich wypróbowanych sposobów. A co do drugiego przypadku, no cóż, no... Człowiek renesansu, chciałoby się rzec. Pocieszne naprawdę. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi z memicznością studiowania prawa, to krąży po internecie taka myśl / żart, że studenta prawa poznać można po tym, że powie ci, że studiuje prawo już w pierwszym zdaniu. Oczywiście parafrazuję, no i faktycznie tak czasem bywa, ale jestem gdzieś w stanie to zrozumieć, bo studia są trudne, studia są wymagające, prawnicze, bardzo często są ukoronowaniem lat przygotowań na różnych etapach edukacji, jakimś takim szczytem marzeń, więc gdzieś rozumiem, że człowiek odczuwa pewną dumę i taką nieprzemożną potrzebę podzielenia się tą informacją ze światem. Nie wiem, próbuję się wczuć. No i co? I zapraszam teraz do przedostatniego maila już, jak tak sobie patrzę. Jejku, w ogóle wydawało mi się, że powybierałam tyle historii, że będę wam to czytać przez północy, a tymczasem jakoś bardzo szybko mi ten czas zleciał, co jest niezłym dowodem na to, że ja po prostu bardzo lubię te odcinki z waszymi historiami i myślę, że powinniśmy to robić zdecydowanie częściej. No i przez to, że właśnie tak fajnie mi się to czyta, to czas szybciej mi mija, jak na dobrej randce, ale ta, o której przeczytamy teraz, do tych udanych się raczej nie zalicza. Zapraszam. Miałam wtedy 16 lat. Pochodzę ze wsi i najbliższe miasto było około 50 km ode mnie. Pewnego razu piękny chłopiec zaprosił mnie na randkę do kina. Wystrojona, nastawiona i szczęśliwa wyczekuję. Przyjechał mój wymarzony książę i pojechaliśmy. Dodam jeszcze, że pochodzę z dość ubogiej rodziny, ale miałam ze sobą pieniądze, aby zapłacić w razie czego za siebie. Nie lubię być zależna od kogoś. Przy kupowaniu biletów okazało się, iż książę nie wymienił jeszcze w kantorze pieniędzy i czy mogłabym zapłacić, a on mi odda. No okej, zdarza się. Następnie plan znów został zmodyfikowany, gdyż przystojniaczek stwierdził, że zamiast na umówioną komedię pójdziemy na... Transformersy. Kolega był tak zajęty filmem, że nawet nie zauważył, jak mi przykro, a później, że przespałam większość filmu. Po tym cudownym seansie podwiózł mnie do mniejszego miasteczka w mojej okolicy i nagle mu się przypomniało, że musi gdzieś jeszcze pilnie jechać. Wróciłam busem do domu, mniej uradowana niż planowałam. Jak łatwo się domyślić, księciunio już się nie pokazał i nie planował oddać swojej połowy za bilet. Ojej, strasznie mi przykro. Z tą kasą to w ogóle jest temat rzeka. Ja gdzieś, wiecie, stoję po środku, w rozkroku, bo oczywiście stawiam na niezależność. Lubię mieć własne pieniądze, lubię za siebie zapłacić, lubię dzielić rachunek na pół. Czasem sama zabrać Marcina na randkę i mu coś pysznego ufundować, ale... I znowu łapię się na tym, że powiem coś takiego nie na czasie być może, trochę niepoprawnego. Ale przewalczę to w sobie, to jest moje, tak? To jest moje, mam prawo się tym podzielić z wami. Zatem jak sobie myślę o pierwszej randce, to chciałabym być rozpieszczana. Chciałabym być traktowana jak księżniczka i pomimo tego, że kasę bym oczywiście miała ze sobą i zaproponowała podział rachunku, to jednak byłoby mi miło, gdyby ta druga strona za mnie jednak zapłaciła. Albo chociaż zaproponowała, że zapłaci. Nie wiem, być może mam jakieś staroświeckie zasady wbite w łeb, nie mam pojęcia. No ale tak właśnie mam. No dobrze, ostatnia już dzisiaj historia, a brzmi ona tak. Michał, miłośnik toksycznych dziewczyn. Portal randkowy Bumble, o nareszcie coś innego niż Tinder. Chłopak miał dwa zdjęcia, jedno hot, drugie not. Liczyłam, że mi się poszczęści, spoiler, wyglądał jak na tym gorszym zdjęciu i jeszcze mnie okłamał co do swojego wzrostu. Spotkanie było dziwne i moim zdaniem chemii absolutnie nie było na żywo tak jak była kiedy pisaliśmy. Uznałam, że żeby się od niego uwolnić, po prostu go odstraszę. A widzicie? Widzicie? My też to robimy. To tak w temacie kolesia, który opowiadał o warunkach w psychiatryku. Dobra, wracamy do lektury. Opowiadałam mu same najgorsze historie z mojego życia. Wszystkie sytuacje, kiedy potraktowałam kogoś źle i tym podobne. Skubany nie odpuszczał. Wręcz przeciwnie, był podekscytowany każdą kolejną historią. Byliśmy na winie i weszło mi bardziej niż chciałam. I wtedy popełniłam błąd i wyłączyłam swoje survival skills. I pozwoliłam się odprowadzić do domu, przez co wiedział, gdzie mieszkam. Byłam święcie przekonana, że to będzie koniec. No nie ma możliwości, że ten człowiek jeszcze kiedykolwiek będzie chciał się do mnie odezwać. Następnego dnia miałam imprezę firmową. Siedziałam z moimi znajomymi, opowiadałam im historię o tym, co się wydarzyło poprzedniego dnia i chyba tym wywołałam wilka z lasu. Napisał do mnie. Wysłał mi swoje bardzo niekorzystne zdjęcie z dopiskiem, że utrzymując randomowość naszej relacji, poczuł potrzebę wysłania mi tego zdjęcia. Odesłałam mu zdjęcia drinków z dopiskiem, że ja jestem na drinkach, nie mogę rozmawiać. I wtedy pojawiła się wiadomość, która absolutnie wybiła mnie z rytmu. Na ekranie mojego telefonu pojawiło się: kocham cię. Musiałam wyjść z imprezy, się przewietrzyć, bo zaczęłam panikować. Jak ochłonęłam, opowiedziałam o tej wymianie wiadomości swoim znajomym. Jeden z kolegów, który ma niesamowicie niski męski głos, wziął mój telefon i wysłał mu wiadomość głosową, która plus minus miała wydźwięk na zasadzie: Michał, daj sesiana, koleżanka jest już zajęta, spadaj na bambus. W odpowiedzi dostałam wiadomość, że nasza relacja jest tak piękna, że nawet w filmach takie rzeczy się nie dzieją. A ja się zaczęłam bać, że przyjdzie pod mój dom. Nie czułam się bezpiecznie. Dostałam następnego dnia od rodziców gaz pieprzowy. Ja się serio bałam o siebie. Dzień po imprezie napisałam mu bardzo długą wiadomość wyjaśniającą, że nie wiem, co on myśli, że się tu dzieje, ale ja absolutnie nie jestem zainteresowana i niech da mi spokój. Ostatnią wiadomością było to, że w takim razie chyba źle zinterpretował moje sygnały. Przepraszam, ale które? Masakra. To jest bardzo ciekawa randkowa historia i powiem szczerze, że po lekturze tej wiadomości ja wykonałam pracę domową i się chwilę zastanawiałam, jak można to inaczej zinterpretować. Zabawiłam się znowu w Sherlocka Holmesa, jakoś chciałam wejść w buty tego chłopaka. Lubię tak robić, kiedy nie rozumiem danej sytuacji kompletnie. I nie wiem za bardzo, o co się tutaj zaczepić, tak na jego miejscu, tak żeby ją zinterpretować w taki sposób, jaki opisujesz. Oczywiście nie znam całej sytuacji, tylko to, co streściłaś mi w mailu, ale mam jeszcze inną ewentualność, że mógł cię trollować, bo był bystrzejszy niż myślałaś i cię rozgryzł i po prostu odgadł twoją taktykę i postanowił się jeszcze na chwilę zabawić twoim kosztem. Niemniej, morał tej historii jest jeden. Trzeba walić prosto z mostu w takich sytuacjach, bo jak widać na załączonym obrazku, interpretacji takich nieścisłości jest zawsze kilka, więc warto wyjaśnić sprawę, zanim zabrnie za daleko. W ogóle uważam, że w relacjach romantycznych, nawet tych nieudanych, szczerość jest kurde najważniejsza. I jak dla mnie ta szczerość właśnie jest również tajemnicą długotrwałego związku. Wykładasz kawę na ławę i tyle. No i tyle. Kiszenie w sobie sekretów i półsłówka niczego nigdy nie zbudowały, a jeśli już to na chwilę. Oczywiście to tylko moja opinia, możecie się ze mną nie zgadzać i co? I tu stawiam kropkę. Tak z zaskoczenia, bo łapię się na tym, że już wypadałoby powoli dopływać do brzegu. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł wam do gustu, a przynajmniej odrobinkę rozbawił, bo po to był stworzony. Wydaje mi się, że prawie każdy z nas ma na koncie takie dziwaczne, okołorądkowe anegdoty. Raz mamy okazję spotkać się z jakimś dziwakiem, żeby innym razem samemu wyjść na osobę niespełna rozumu. Tak to już jest. Cytując Asię Okuniewską, wszyscy jesteśmy idiotkami. No i tak to się żyje na tej wsi. No dobrze, ja uciekam. Życzę wam dobrego dnia lub wieczoru i znikam. Słyszymy się już niebawem, a tymczasem pa!